naszym programie czas na wiadomości.
Co zrobił resort finansów, aby zapobiec aferze i jak pomagał poszkodowanym przez Amber Gold? Między innymi te pytania zadają śledczy Jackowi Rostowskiemu.
Były minister finansów już od 4 godzin zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą.
Brak woli, współpracy i arogancja. Tak można określić sposób, w jaki na pytania odpowiada świadek. Jacek Rostowski funkcję ministra finansów w rządzie PO-PSL pełnił w latach 2007-2013. Polityk zaznacza, że w sprawie afery nie ma sobie nic do zarzucenia, a służby działały sprawnie. Jacek Rostowski nie szczędzi komentarzy politycznych, a także osobistych przytyków pod adresem szefowej komisji poseł Małgorzaty Wasserman.
O jakimkolwiek temacie chcę mówić, w ramach tej swojej kampanii wyborczej na prezydenta Krakowa. Robi to, co zawsze robi, czyli zadaje pytanie, nie pozwala świadkowi odpowiadać, przechodzi do następnego pytania, żąda, aby odpowiedzieć na to drugie pytanie, nim się odpowiedziało na pierwsze, albo na pierwsze, mimo że jest drugie i tak dalej, i tak dalej. Jest to komisja śledcza, która jest prowadzona w sposób niesamowicie chaotyczny, bardzo upolityczniony. No jest to po prostu teatr polityczny.
Były minister finansów stwierdził, że Amber Gold zainteresował się dopiero w momencie upadku spółki. Odpowiedzialnością za sprawę obarcza swojego byłego zastępcę Andrzeja Parafianowicza, komentuje poseł Małgorzata Wasserman.
No ja myślę, że to są zachowania mające na celu sprowokowanie komisji do jakichś ostrych reakcji albo do kłótni. Będziemy tego starali się uniknąć w każdy możliwy sposób. Myślę, że pan minister powinien zastanowić się, patrząc przy pomocy kamer w oczy pokrzywdzonych, jak mówi do nich, że żadne działania ze strony Urzędu Skarbowego nie miały znaczenia, bo Marcin P. po prostu lepiej by przygotował się do kontroli. I mówi to minister finansów podatnikom, którzy co miesiąc odprowadzają podatki do Urzędu Skarbowego i którzy się uczciwie rozliczają.
Przesłuchanie Jacka Rosowskiego kończy tak zwany skarbowy wątek śledztwa. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
Posłowie PO, Nowoczesnej, PSL-u i Unii Europejskich Demokratów chcą odrzucenia noweli kodeksu wyborczego dotyczącego wyborów do Parlamentu Europejskiego. We wniosku politycy tzw. totalnej opozycji argumentują to złamaniem w projekcie zasady proporcjonalności.
PiS odpowiada, że takie rozwiązania funkcjonują w innych państwach. Zarzuty opozycji są bezpodstawne.
A poseł PiS-u Andrzej Matusiewicz w trakcie dyskusji stwierdził, że w Unii Europejskiej wśród 20 państw funkcjonują w wyborach do Parlamentu Europejskiego okręgi pojedyncze, gdzie całe państwo jest okręgiem wyborczym, a obowiązuje zasada proporcjonalności. W innych państwach, w tym m.in. we Włoszech czy Hiszpanii, jak dodał poseł PiS-u, obowiązują okręgi wielomandatowe.
Zarzuty tutaj, że stosujemy taką czy inną zmienną w tych wyborach, skoro to jest dopuszczalne i w wielu krajach tak się odbywa, uważamy, że są bezprzedmiotowe. Jakoś w tych innych krajach również te najmniejsze ugrupowania zdobywają mandaty. Przykładem choćby jest Ruch Narodowy we Francji, Le Pena, czy Partia Zielonych w Niemczech, które mają swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Konieczne za tym jest zmiana tego dotychczasowego stanu prawnego. Ten stan prawny uprzywilejowywał okręgi wyborcze o dużej liczbie osób uprawnionych do głosowania i dużej frekwencji wyborczej.
Projekt zmian w kodeksie wyborczym w sprawie głosowania do Europarlamentu przedstawiony przez PiS zakłada, że każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę, co najmniej 3 europosłów.
Natomiast klub Kukiz 15 zapowiedział, że złoży nowy projekt ustawy. Na jego mocy miałaby powstać lista krajowa będąca jednym wielkim jednomandatowym okręgiem wyborczym.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia pogodowe dla 10 województw z zachodniej i południowej Polski.
Zagrożenia 1. i 2. stopnia wydano z powodu prognozowanych ulewnych deszczy i burz. Mogą one spowodować duże szkody materialne oraz stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
W związku z wystąpieniem intensywnego deszczu i silnych wiatrów Państwowa Straż Pożarna musiała interweniować już wczoraj. Strażaków wzywano najczęściej do zalanych piwnic i powalonych drzew.
Od wczoraj podjęto już ponad 640 interwencji, mówi naszej redakcji rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frontczak.
Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i podlaskiego. Z uwagi na zerwane linie energetyczne, a także uszkodzone stacje transformatorowe, w dalszym ciągu w całej Polsce pozostaje bez dostaw energii. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa prawie 3000 odbiorców głównie w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, śląskim i opolskim.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca zachowywać szczególną ostrożność podczas trudnej sytuacji pogodowej.
We włoskiej Anconie odbyły się uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia tego miasta przez II Korpus Polski generała Władysława Andersa.
Weterani wspólnie z polską delegacją oraz władzami Ancony złożyli wieńce pod dawną bramą tego miasta, Porta Santo Stefano. To tu 18 lipca 1944 roku, krótko po 14, oddział pułku Ułanów Karpackich jako pierwszy wszedł w granice miasta.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że czynnikiem łączącym naród włoski i polski jest umiłowanie wolności i niepodległości.
Wskazał, że Włosi i Polacy doskonale wiedzą, czym jest suwerenność, czym jest utrata suwerenności i czym jest walka o przywrócenie niepodległości państwa i narodu.
W bitwie o Anconę poległo blisko 390 żołnierzy, ponad 1600 zostało rannych, a niespełna 120 uznano za zaginionych.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.